Więcej serca
i mniej barier.
Dzień dobry, witam Państwa, Beata Gwoździewicz, a wraz ze mną pomorski lekarz wojewódzki dr Jerzy Karpiński, dyrektor Wydziału Zdrowia w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku. Witam serdecznie, panie doktorze.
Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu.
Dawno nas nie było w tym
tak
programie,
jest.
A niebawem wakacje, czas takiego odpoczynku, radości i mamy nadzieję spokoju. Ale to też właśnie czas, kiedy widoczne są takie problemy zdrowotne, widoczne są problemy społeczne wśród młodzieży, ale też seniorów. Gdyby pan miał wskazać takie jedno, powiedziałabym, takie najważniejsze może wyzwanie zdrowotne, przed którym stoi teraz Pomorze, Polska, to co by to było?
Najważniejszym takim wyzwaniem dla służby zdrowia w aktualnej sytuacji, dla całego kraju, dla całej Polski, a także dla województwa pomorskiego, jest przede wszystkim taki rosnący gwałtownie wzrost osób 65+ z wielochorobowością. To jest sytuacja, w której, tak jak wiemy, urodzenia spadły znacząco. Ograniczana jest w tej chwili, jeżeli chodzi o liczbę łóżek położniczych w województwie i w całym naszym kraju, dlatego że nie rodzą się dzieci. Zmniejsza się liczba dzieci, natomiast wzrasta znacząco liczba osób 65+, a to oznacza, że te osoby, których dotykają najczęściej liczne choroby, liczne schorzenia, mają wielochorobowość, czyli taka osoba trafiając do szpitala nie tylko choruje na serce, choruje na płuca, ma duszności, ma zmiany w stawach, zmiany, że tak powiem, otępienne też, jeśli chodzi o taką, że tak powiem, emocje, koncentrację i wymaga takiej szeroko specjalistycznej opieki i długotrwałych pobytów w szpitalu. My do tego aktualnej sytuacji nie jesteśmy tak dobrze przygotowani, a te osoby będą wymagały coraz więcej, że tak powiem, zadań ze służby zdrowia, także w zakresie rehabilitacji, że tak powiem, prowadzenia opieki długoterminowej. I w tej chwili w województwie pomorskim w ramach prac Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, także prac w Urzędzie Marszałkowskim i Wojewody Pomorskiej, te prace trwają na bieżąco.
A z czego to wynika, panie doktorze? Z tego, że częściej korzystamy z opieki i pomocy służby zdrowia? Bardziej się diagnozujemy niż kiedyś?
Generalnie warto się, że tak powiem, pocieszyć jedną taką dobrą informacją, że w województwie pomorskim i dzięki aktywności samorządu i dofinansowaniu wielu jednostek, a także Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, my w województwie pomorskim dysponujemy, można powiedzieć, maksymalną bazą wyposażenia, jeśli chodzi o diagnostykę. My możemy dokonywać badań diagnostycznych na takim poziomie, jak na przykład w Stanach Zjednoczonych, w Niemczech, we Francji. Natomiast brakuje nam łóżek internistycznych. To jest największy problem. Czyli taka osoba, która przychodzi, tak jak mówiłem wcześniej, z wielochorobowością, wymaga diagnostyki i ustawienia leków, wymaga często 2-3 dni pobytu w szpitalu, żeby ją ustawić,
wyregulować. A nie ma dla niej miejsc.
I nie mamy miejsc. I najczęściej jest tak, że te osoby dłużej leżą na szpitalnych oddziałach ratunkowych, potem trafiają nie na oddział internistyczny, ale zwalniane są łóżka w innym oddziale, na przykład neurologicznym, okulistycznym, żeby ta osoba była tam doprowadzona. To nie jest dobry komfort dla chorego. I w tej chwili trwają prace właśnie nad zmianą, że tak powiem, ustawodawczą, która zmieni zakres finansowania oddziałów chorób wewnętrznych.
A kiedy to się stanie?
Znaczy jest w tej chwili w Komisji Zdrowia. Pani konsultant krajowa w zakresie chorób wewnętrznych, a także konsultant wojewódzki u nas skierowali już pisma do Komisji Zdrowia. Te prace trwają w tej chwili, bo tutaj też chodzi, tak praktycznie powiem, o pewną wycenę tych świadczeń. Bo jeżeli, tak przykładowo powiem, jeżeli ktoś trafia na przykład z zawałem serca do szpitala, zawał jest wyceniony na określoną kwotę i szpital ma wyrównanie kosztów. Nie ponosi strat. Natomiast jeśli chodzi o choroby wewnętrzne, jeżeli ktoś przychodzi z 5 jednostkami chorobowymi do wyregulowania, opłacana jest w zasadzie jedna.
I przynosi taki oddział straty. Najtańsza?
Tak, i przynosi ten oddział straty. Żaden z prezesów nie chce takiego oddziału. Każdy z ordynatorów szpitala broni się, że tak powiem, przed przyjmowaniem chorych jakby w tym sensie. Oczywiście pomoc jest udzielana, ja nie chcę tu straszyć naszych słuchaczy, udzielana, ale w tym tkwi problem właśnie, że nie ma jeszcze takiego finansowania. Ta zmiana musi nastąpić, dlatego że zmieniła się struktura społeczna. Mamy znaczącą liczbę osób starszych, które po prostu, aby dobrze funkcjonowały w naszym, że tak powiem, społeczeństwie, cieszyły się życiem, korzystały, pomagały nam, no muszą być jednak objęte tą opieką taką specjalistyczną.
Wystarczy lekarz pierwszego kontaktu?
Tak, wystarczy lekarz pierwszego kontaktu na wstępnej takiej diagnozie, natomiast często te osoby, no mające skomplikowane rzeczy, tak jak mówimy tu na przykład o migotaniach, niektórzy mają rozruszniki, wymagają jednak specjalistycznych porad i specjalistycznych leków i często muszą jednak trafić do szpitala, żeby na poziomie szpitalnym, korzystając, tak jak powiedziałem, z doskonałej diagnostyki w tej chwili, można zrobić błyskawicznie czy rezonans, prawda, badanie takie, że tak powiem, doplerowskie w naczyniach, stwierdzić, jakie leki, co potrzeba temu pacjentowi, no skuteczniejsze, że tak powiem, takie ustawienie wyciąganie chorego z szpitalu, dlatego że to wystarczą 2-3 dni takiej diagnostyki, jak jest miejsce, i wtedy ten chory może wrócić z powrotem do społeczeństwa i funkcjonować dalej.
A tak, że tak powiem, lekarz pierwszego kontaktu, najpierw badania krwi, potem jakieś USG, potem tak. rezonans, czeka się na przyjęcie na rezonans, tak potem jest. Na opis tak tego rezonansu, no potem na przyjęcie tak. do specjalisty.
Ale pani redaktor, tak jak pani powiedziała, jeżeli taka osoba wyjdzie ze szpitala z tymi zaleceniami, trafia do lekarza podstawowej opieki, to lekarz nadzoruje, to kontroluje podstawowej opieki zdrowotnej, że czy ten chory bierze leki, czy jego parametry się obniżyły, czy nie, czy pogorszyły, rozmawia z tym pacjentem i też może ocenić, czy ten pacjent powinien już trafić do diagnostyki, do uregulowania, jeżeli on sam, podając leki, nie jest w stanie tego zrobić na przykład w podstawowej opiece zdrowotnej.
Mówił pan ta wielochorobowość, tak?
Tak,
takiego
tak.
pacjenta 65 plus i zakładając, że ma chorobę kardiologiczną, cukrzycę i coś jeszcze, przyjmuje różne leki.
Tak jest.
Zapisane przez różnych specjalistów, one powinny być jakoś skoordynowane.
Panie redaktor, słuszna uwaga. Mieliśmy spotkanie z naszym konsultantem wojewódzkim, panem profesorem Chmielewskim. To jest konsultant wojewódzki do spraw chorób wewnętrznych. No interna jest królową nauk, to podkreślał to na takim dużym spotkaniu w Urzędzie Wojewódzkim. To były i związki zawodowe, i przedstawiciele samorządów, i pani wojewoda. Też podkreślał, jaką rolę odgrywa, że tak powiem, interna, ta specjalizacja. Dlatego, że taki lekarz poradzi sobie ze wszystkimi tymi jednostkami. On potrafi, że tak powiem, wyprowadzić tego pacjenta. On się zna i na chorobach nerek, na chorobach wątroby, na chorobach serca. Oczywiście w niektórych szczególnych przypadkach są potrzebni specjaliści, ale generalnie potrafi, że tak powiem, ustawić tego pacjenta. Natomiast potrzeba zwiększenia koniecznie łóżek internistycznych. I, że tak powiem, tą potrzebę wszyscy rozumieją tu w województwie i staramy się, że tak powiem, w tej chwili w planie transformacji, który przygotowała pani wojewoda, zwiększyć tą liczbę łóżek. I w początkowym projekcie ta zwiększona liczba będzie dotyczyła około 100 łóżek w tej chwili, także ten
to
plan będzie zakładał...
To dużo czy mało? Bo 100,
to jeszcze tak... jest za mało, to jeszcze jest za mało, dlatego że województwo pomorskie jest na ostatnim miejscu w Polsce pod względem liczby łóżek internistycznych. My mamy około 1000 łóżek internistycznych, a powinniśmy mieć około 2000, nie?
I tylko trzeba więcej.
Tak, trzeba więcej. Mm-hmm. Dlatego, że tu nie chodzi o to, żeby te osoby zalegały na tych łóżkach, leżały, prawda, w szpitalach, tylko chodzi o to diagnozowanie, ustawienie chorego. Przy tym poziomie aktualnie medycyny chory nie musi leżeć miesiącami, żeby go diagnozować, ustawiać. To rzeczywiście wystarczy tak 1-2 dni, to jest diagnostyka, ustawienie leków i chory może wyjść z powrotem ustawiony. To jest, że tak powiem, no taka, że tak powiem, teraz specyfika pozytywna współczesnej medycyny.
A kadra jest wystarczająca?
Kadra, bym powiedział tak, jest wystarczająca, natomiast jeśli chodzi o szpital, który chciałby na przykład przyjąć 10 w tej chwili chorych internistycznych, no słyszę, że nie ma miejsc, bo oddziały liczą po 20-30 łóżek. To
idzie
są niewielkie oddziały.
Tak,
a codziennie na szpitalnych oddziałach ratunkowych trafiają te osoby, bo na przykład komuś, że tak powiem, podniósł się znacząco cukier, prawda, no trzeba zdiagnozować, czy te leki są nieskuteczne, czy chory pamiętał o tych lekach, czy jakie leki bierze, może
czy
zmienić
coś dobrego zjadł.
Tak, tak, i to jest właśnie no, taki problem, nie?
Panie doktorze, to nasz numer SMS-owy, jeśli państwo chcą zadać jakieś pytanie panu doktorowi, to 603-06-06-06, ale może powiedzmy, jakie badania warto wykonać no, przed wakacjami, po tej 60-ce powiedzmy.
Tak jest. Uważam, że tak, bo w wakacje wszyscy mamy taką potrzebę korzystania z uroków słońca, ciepła, kąpieli, natomiast już przekraczając określony wiek, 65+, warto zbadać się, zrobić sobie EKG, zmierzyć ciśnienie, dlatego że jeżeli mamy podwyższone ciśnienie, zawsze jest ryzyko albo wylewu, albo udaru i dlatego warto regulować ciśnienie, dlatego że tych leków aktualnie jest multum i do każdego można dopasować określony lek.
A podwyższone ciśnienie to jakie?
A podwyższone ciśnienie to było kiedyś tak, w tej chwili to jest tak, że bez względu w zasadzie na wiek, to ciśnienie powinno być w granicach 120/70, tak jak kiedyś książkowo się mówiło, bo w latach 50. u osób, które przekraczały 65+, mówiło się, że prawidłowe ciśnienie to jest 160/95, że to jest jeszcze wszystko prawidłowo. Potem zmodyfikowano to już w latach 70., że to może być 140/80, a w tej chwili współczesna medycyna pokazuje, że jednak to ciśnienie powinno być w granicach normy, czyli koło 130/70, nie więcej. Bo grozi to po prostu udarami albo wylewem. Dlatego warto skorzystać z porad lekarzy, dlatego że tych leków mamy multum. Do każdego można dopasować. Dlatego zachęcam każdego, żeby pilnował swojego ciśnienia tętniczego, a jeżeli ma podwyższone, powinien je uregulować. Dlatego, że wysiłek fizyczny, czy to pływanie, kąpiel, przebywanie, że tak powiem, na otwartej przestrzeni, kiedy
podnosi
temperatura jest
jeszcze
bardzo wysoka, no może wzrosnąć tam ciśnienie i może się to skończyć, że tak powiem, koniecznością trafienia do szpitala. Dlatego, żeby tego uniknąć, warto to zrobić. Z drugiej strony, też jeżeli ktoś ma dolegliwości bólowe w klatce piersiowej, łatwo się męczy, na przykład wchodząc na schody, warto, żeby zrobił sobie EKG, zobaczył, czy jego ta wydolność, że tak powiem, krążeniowa jest adekwatna.
Ale zwykle taki człowiek mówi, a to zgodnie z PESEL-em.
Pani redaktor, bo tu trudno, powiem tak, z dwoma rzeczami trzeba walczyć, bo tak, przychodzi okres wakacyjny, mamy urlop, to emocje tej radości przekraczają barierę rozsądku. Człowiek chce się cieszyć życiem, to jest zrozumiałe, ale warto jednak spojrzeć na siebie.
Nadrobić ten cały rok.
Tak, spojrzeć na siebie obiektywnie i zobaczyć, czy prawda, mogę pewne rzeczy robić, bo niektórzy siadają na rower, kiedy cały rok nie jeździli i chcą zrobić trasę 40 kilometrów, drudzy chcą popłynąć na środek jeziora i wrócić. No, warto jednak sprawdzić, jaką mamy wydolność i siły, żeby nie narazić siebie i najbliższych na jakieś smutne, że tak powiem, rozczarowanie.
Jeśli to ciśnienie wzrosło jednorazowo, to jeszcze to nie jest żaden problem, ale też taka może rada dla naszych słuchaczy, żeby mierzyć sobie przez kilka dni ciśnienie i już z tymi gotowymi wynikami podejść do lekarza, żeby on mógł to zdiagnozować.
I powiem jeszcze jedną rzecz, że często jest tak, że lekarze kardiolodzy czy lekarze podstawowej opieki zdrowotnej przepisując leki na nadciśnienie są też lekami takie, to są tak zwane beta-blokery i one powodują, że gwarantują nam, chronią nas przed zawałami i przed gwałtownym skokiem ciśnienia, czyli na przykład mam jakieś duże emocje, no życzyłbym wszystkim, żeby wygrali w kumulację 1 000 000 złotych, to przy tych emocjach ciśnienie może skoczyć, ale te leki ograniczają nam to wysoki skok tego ciśnienia. Także jest mnóstwo leków, które nas chronią. Naprawdę warto z tego korzystać.
A za niskie ciśnienie?
Za niskie ciśnienie bardzo rzadko się zdarza, ale wówczas wystarczy wypić kawę, właśnie małe espresso.
Ale czy kawa to tak na krótko podnosi.
No to można, że tak powiem, kardiamid z kofeiną sobie wziąć w kropelkach, prawda? A
nie
jeżeli to się powtarza, ktoś ma zawroty głowy przy słabym ciśnieniu, to powinien zgłosić do lekarza diagnostykę. Jaka jest tego przyczyna, nie? Ale to rzadko się zdarza.
Dobrze, to jakie te badania przed wakacjami, to już wiemy, panie doktorze. Dbajmy o tą profilaktykę.
Tak, to jest bardzo ważne. No w tej chwili chcę powiedzieć tak, że w województwie pomorskim Narodowy Fundusz Zdrowia organizował już kilka razy takie badania profilaktyczne dla ogółu społeczeństwa, dla wszystkich. To były te badania 40+, 50+. Tu chodziło o mamografię u kobiet, o badanie, że tak powiem, poziomu PSA u mężczyzn, to chodziło o prostatę, też badanie jelita grubego, czyli mieliśmy kolonoskopię, gastroskopię. Te wszystkie badania były nieodpłatne. Chodziło o wczesne wykrycie nowotworów i różnych zagrożeń, które w danym wieku się już mogą pojawiać. Natomiast taka smutna informacja, że z tego skorzystało tylko 25-30%, tak niecałe, społeczeństwa. Dla wszystkich było to dedykowane. Dlatego ja zachęcam wszystkich, kiedy takie badania profilaktyczne są prowadzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia, żeby skorzystać z tego, dlatego, że na to są pieniądze. Ta populacja 40+ i 50+ jest wyliczona. Wiadomo, ile tych osób. A to jest taki wiek, w którym te pierwsze symptomy mogą się pojawić. I warto to diagnozować, dlatego, że nowotwór wcześnie wykryty gwarantuje nam całkowite wyleczenie. Naprawdę, warto z tego korzystać.
Wielokrotnie powtarzamy, skorzystać, nie bać się, ale
tak
wiele osób się boi.
Tak, pani redaktor, bo psychika człowieka polega na tym, że tak, pójdę, zbadam się, będę coś miał i dowiem się, będzie się coś złego działo, ale no trzeba mieć tą odwagę, bo potem jest za późno. Jeżeli ktoś pójdzie już w zaawansowanych, że tak powiem, no, procesach nowotworowych, może być za późno.
Ale pójdę z jednym, a wykryją mi jeszcze coś i jeszcze coś.
Ale nie zachęcam wszystkich, żeby szli, żeby się nie bali. Naprawdę warto. Będą mieli duży komfort psychiczny, że są zdrowi.
A mimo wszystko, czy pacjenci są dziś bardziej świadomi?
Myślę, że są świadomi, pani redaktor, bo często zdarza się tak, że pacjenci sami wybierają, że chcą zrobić sobie kolonoskopię, bo mają różne dolegliwości, mieli na przykład jakieś pojedyncze krwawienia, chcą spokojnie, że tak powiem, dalej funkcjonować i chcą się przebadać. No to naprawdę jest takie budujące. Z drugiej strony też mężczyźni, którzy właśnie mają kłopoty z oddawaniem moczu, często też się zgłaszają do lekarza. Także to nie jest już taka sytuacja jak kiedyś, że to była taka wstydliwa sprawa. Każdy
zdarza
się krępował.
Się też jednak. To zaufanie
się.
Do lekarza jest chyba
A
bardzo
to jest
potrzebne.
Najważniejsze, pani redaktor. Tak, jeżeli lekarz ma dobry kontakt z pacjentem i pacjent ma zaufanie do lekarza, no to wówczas chętnie się poddaje tym wszystkim badaniom i diagnostykom i tym badaniom prewencyjnym, nie?
A jak wybrać tego dobrego lekarza?
Pani redaktor, przede wszystkim w moim przekonaniu tak, mamy zawsze do wyboru, jak idziemy do przychodni, wybór lekarza i każdy z pacjentów, no bo to jest taka sytuacja, że jeżeli byśmy mieli 10 dobrych lekarzy w danej przychodni i ktoś przychodzi, wybiera, przypuśćmy 7, ale nie zawsze ten kontakt taki interpersonalny, nie zawsze ta rozmowa, nawet jest takie nawiązanie relacji i więzi, który by chory oczekiwał. Dlatego ja zachęcam wszystkich, żeby wybrać taką osobę, z którą ten kontakt, ta osoba odczuwa dobry. Bo wówczas, jeżeli jest takie wzajemne zaufanie, to ta osoba tkwi przy tym lekarzu, pozostaje przy nim, słucha się jego zasad. Bo powiem, na czym najczęściej taki polega błąd i chorzy często cierpią z tego tytułu. Idą do lekarza, lekarz na przykład podaje leki, ale nie mają tego kontaktu. Mówią, zmienię lekarza. Idzie do następnego, lekarz tamten daje leki jakieś inne. Tamten mówi, tamten mi dawał takie, nie takie. Ja powiem tak, wszyscy lekarze mają tą samą wiedzę. U każdego, u którego stosuje się leki, na przykład na nadciśnienie, lek nie jest skuteczny, zmienia się na inny, kontroluje się pacjenta. Wszyscy lekarze działają tak samo. A często chorzy myślą, że tamten się nie znał, ten się zna, mają jakieś złe wyobrażenie o służbie zdrowia, a jeżeli ma się zaufanie do jednego lekarza, to on na pewno dobrze nami pokieruje. Warto mieć jednego i się go słuchać.
Czyli właściwie warto takiego mieć rodzinnego lekarza, tak, który zna całą rodzinę. Dzięki temu też może łatwiej zdiagnozować chorobę, wiedząc, że dziadek chorował na to, babcia na
to. A to jest bardzo ważne, pani redaktor, tak. Bo to genetyczne zmiany często są rodzinnie przekazywane. I teraz, jeżeli mamy lekarza tego POZ-u, tego rodzinnego lekarza, to on wie, gdzie byliśmy w szpitalu, na co chorowaliśmy, ma to, że tak powiem, dokumentację, wie, na co nasza mama czy dziadek, prawda, chorował, wie, jakie mogą być konsekwencje tego dla wnuków, dla następnych pokoleń i tego pilnuje. Prosi o badania diagnostyczne w tym kierunku, zawsze wyjaśni, dlaczego warto to zrobić, żeby uniknąć tego typu, że tak powiem, zagrożeń.
Potrafi poprowadzić.
Tak jest, potrafi poprowadzić.
Nasi słuchacze się odezwali i takie pytanie tutaj będzie chyba trudne do odpowiedzi, bo panie doktorze, co to za choroba? Mogę iść nawet kilometr, ale nie mogę stać, tak mnie bolą nogi. Była rehabilitacja, przewodnictwo, lekarz powiedział, że mam skrócone mięśnie?
Myślę, że to może być taka sytuacja, bo
jak
tak, jeżeli
pomóc?
Ta pani mogła przejść około kilometra i ma, że tak powiem, bóle, że tak powiem, potem jak się zatrzyma i stoi, mogą być to zmiany w naczyniach limfatycznych, kończyn dolnych, czyli w obu nogach, lub naczynia żylne są uszkodzone, na przykład jest zastój tej krwi, to wtedy taki silny ból nóg jest i to wymaga leczenia, że tak powiem, na oddziale naczyniowym, nie? Wtedy, jeżeli to rzeczywiście...
Ale lekarz pierwszego kontaktu.
Tak, lekarz pierwszego kontaktu.
Tutaj nie diagnozujemy.
Nie.
Pisze do nas pani Aga, czy młodsze osoby 40+ też powinny mieć ciśnienie 120/70? Ostatnio parę razy sobie mierzyłam i było raz 145/111 i 135/92. Czy też muszę patrzeć w kierunku nadciśnienia?
Tak, bo...
Dobrze się czuję, nie odczuwam też, że jest podwyższone. Ale zdarza się też, że jest książkowe.
Znaczy, generalnie zachęcam wszystkich, żeby sobie, jak badają ciśnienie, to jest bardzo dobra, że tak powiem, decyzja taka domowa, wpisywać sobie w zeszycie daty i pomiary ciśnienia tętniczego. Bo czasami to jest tak, że z różnych powodów, z różnych emocji, to ciśnienie pierwsze zwłaszcza się podnosi przy dużych emocjach. Natomiast to drugie ciśnienie, czyli jak mamy na przykład 140, to są te emocje, powiem, a przy tym drugim ciśnieniu 90 i innych, to świadczy o zwężeniu już naczyń, o miażdżycy postępującej na przykład. Ale często jest tak, że mamy... Bo to zależy, jakie wszyscy mamy aparaty do mierzenia ciśnienia. Jeżeli mamy aparaty takie na nadgarstek, na palec, to absolutnie bym nie korzystał z tego. Tylko muszą być naramienne aparaty. Ich jest bardzo dużo teraz w sprzedaży. To już nieważne, jakie mają tam opcje, czy zapisują dane. To nie musi być. To wystarczy, że ten aparat ma duży rękaw na przedramię i wtedy sobie mierzymy to ciśnienie. I ciśnienie rzeczywiście u tych wszystkich osób powinno być w granicach właśnie nieprzekraczających 90, czyli powinno być 70, 80 góra. To drugie ciśnienie, rozkurczowe.
A czy migrena może pojawiać się przy skokach ciśnienia?
Tak. Nasz mózg ma 160 tysięcy kilometrów naczyń w naszej głowie i każde zmiany 160 tysięcy kilometrów. Nie pomyliłem się. Od 100 do 160. I to jest sytuacja taka, mówimy o tych drobnych naczyniach, bo te duże naczynia to mamy ich kilka tylko, tak, prawda? Ale i tutaj każda zmiana ukrwienia ośrodkowego układu nerwowego powoduje bardzo duże dolegliwości, prawda? Raz, że mamy zaburzenie orientacji, różne takie rzeczy się dzieją, ale też i bóle głowy związane z napięciem tych małych naczyń. Jak ją za duże napięcie jest, to też boli głowa. Jak za małe, też boli głowa. Musi być prawidłowy stan. Jeżeli nie mamy prawidłowego stanu, to rzeczywiście możemy mieć takie dolegliwości bólowe.
Mówił pan, że to nadciśnienie przy jakimś zdenerwowaniu, ale to nie musi być takie zdenerwowanie, że na sąsiada, sąsiadka.
Pani redaktor, może być, bo to często jest tak. My jedziemy samochodem, mamy stłuczkę, prawda, skacze nam ciśnienie. To jest automatycznie, bo przyspiesza się gwałtownie praca serca, prawda, bo to jest potężny stres.
Ale gdy oglądamy na przykład emocjonalnie emocjonujący film. To też.
Też może być, tak. Mhm. Ale to jest, pani redaktor, często to pierwsze ciśnienie, bo to powoduje wzrost pracy serca, przyspieszenie pracy serca. Intensywnie serce pracuje wskutek właśnie wyrzutu adrenaliny. Ono nas szykuje, że tak powiem, do jakiejś ucieczki, walki, prawda?
Czyli wtedy to pierwsze jest wyższe.
Ale to drugie ciśnienie świadczy przede wszystkim o zwężonych naczyniach, o miażdżycy naczyń. I to drugie ciśnienie, jeżeli jest normalne, a pierwsze nam skoczy nawet w takich emocjach, chwilowo, krótko, to się nie powinniśmy martwić. Potem po, że tak powiem, o minięciu
stresu. Jeśli jest ta 80, czy tam 85, to jest w porządku.
Tak.
A młodzi ludzie, 18-letni?
No młodzi ludzie, 18-letni, jeżeli mają...
Obiecałam, że porozmawiamy o młodzieży.
Tak. Młodzi ludzie, jeżeli mają podwyższone ciśnienie, tym bardziej powinni podlegać leczeniu i diagnostyce i brać leki, dlatego że ciśnienie tętnicze, ja tak chciałbym to obrazowo powiedzieć, to jest mniej więcej tak, jak jedziemy samochodem i nie mamy oleju w silniku. Zaciera się wszystko. Cały samochód może ulec uszkodzeniu. I jeżeli nie leczymy nadciśnienia tętniczego, to możemy mieć uszkodzoną wątrobę, nerki, możemy mieć uszkodzony ośrodkowy układ nerwowy, możemy mieć zaburzenia widzenia, prawda, wzroku. Na wiele narządów to działa. To nie jest tylko tak, że ktoś mówi, że mam ciśnienie i tak się wydaje, że to jest taka błaha sprawa, bo często ludzie do tego tak podchodzą. To jest taka zmiana, która powoduje, że tak powiem, powolne niszczenie całego organizmu. Dlatego warto o to zadbać, tym bardziej, że mamy naprawdę ogrom leków, które są niezwykle skuteczne.
Ale młodzi ludzie tego ciśnienia raczej nie mierzą. To tak może przy okazji, bo babcia mierzy, to ja sobie też zmierzę.
Ja myślę, że przy badaniach okresowych, bo to w szkole może... Jak idą na studia, muszą się zbadać, prawda, nie wiem, do
takie
rzeczy.
Ale kiedy warto właśnie, kiedy boli ta głowa, czy jakieś zaburzenia widzenia?
To znaczy, to... jeżeli widzimy, że młody człowiek na przykład często zgłasza, tak jak pani powiedziała, bóle głowy, warto mierzyć ciśnienie wtedy, jaki jest tego powód. Bo to najczęstsza przyczyna, jak jest rozciśnienia, najczęściej głowa boli w okolicy potylicy, z tyłu. To jest takie charakterystyczne przy dużych wzrostach ciśnienia dla chorych. Oczywiście może być różnie, ale to jest najczęstsze. Najczęstsza zmiana, taka dolegliwość zgłaszana przez chorych. Natomiast też, jeżeli młode osoby na przykład przy wysiłku, kiedy cała grupa na przykład gdzieś biegnie, czy gra w piłkę, to ta osoba się męczy szybciej, prawda? Jakieś złe samopoczucie zgłasza, no to bezwzględnie wymaga diagnostyki, bo to mogą być zaburzenia kardiologiczne, jakieś, że tak powiem, wady wrodzone serca, które niewykryte wcześniej też mogą mieć jakieś swoje konsekwencje. Także tu warto, że tak powiem, żeby rodzice byli czujni i wychowawcy w szkole też, nie?
Pani Monika pyta, co może być przyczyną mrowienia w głowie?
Mrowienie w głowie to są takie uczucia, kiedy mamy, że tak powiem, zaburzenie właśnie ciśnienia w krążeniu mózgowym. To jest takie uczucie, które no, można powiedzieć nie jest groźne, ale po prostu tak to odczuwamy. Te zaburzenia krążenia w ośrodkowym układzie nerwowym dają różne, że tak powiem, przyczyny. Może być mrowienie, może być pieczenie, może być z drugiej strony zaburzenie widzenia, jakieś mroczki przed oczami widzimy, prawda?
Nie bagatelizować tego.
Mierzyć ciśnienie. Ja zawsze zachęcam wszystkich, nawet jak się dobrze czują, żeby od czasu do czasu, na przykład dwa razy w tygodniu zmierzyć sobie ciśnienie. Każdy powinien mieć aparat w domu i wpisać sobie datę, bo się nie pamięta potem
tego.
Idziemy do lekarza za miesiąc albo za dwa i mówimy, że mieliśmy skoki ciśnienia, ale jakie, to już nie pamiętam.
A poradnia tak jest też ważna?
Poradnia tak, jak najbardziej. Także jeszcze raz podkreślam, że przy skokach ciśnienia, przy tych zmianach, no często kobiety na przykład w okresie przekwitania 50 lat, no 45, 50, 55, 7 mają właśnie z przyczyn hormonalnych skoki ciśnienia i o bardzo złe samopoczucie. To też warto, żeby sobie mierzyły, że tak powiem, to ciśnienie gdzieś w kalendarzu i też można ustawić to lekami. To jest zupełnie inny komfort funkcjonowania. Nie ma bólu w głowie, nie ma zawrotów, jakiegoś złego samopoczucia, bo to często się pojawiają uczucia takie gorąca, nie? Takie jakiś niepokój z tym wywołany i lęk. I dlatego warto, mówię, mierzyć sobie ciśnienie. To jest prosta rzecz, a naprawdę możemy to regulować i wrócić, że tak powiem, do takiego normalnego funkcjonowania. Nie?
A stoimy u progu wakacji. Na co też powinniśmy zwracać uwagę, jakie są najczęstsze zagrożenia. I starszych, i młodszych, ale tutaj chciałabym o tych młodszych powiedzieć.
Generalnie największym zagrożeniem w trakcie wakacji to jest przede wszystkim nieuważanie na te wysokie temperatury, lekceważenie tego jakby, a musimy korzystać z dużej ilości płynów. Takie małe dziecko, czyli w wieku do 5 lat, jest bardzo narażone na utratę płynów, czyli jeżeli biega na, że tak powiem, słońcu, kąpie się, prawda,
radosne,
to musimy pilnować,
wesołe,
żeby było nawodnione to dziecko, prawda, zwłaszcza dzieci do pierwszego, drugiego roku życia, no są szczególnie, że tak powiem, narażone na to. Powinniśmy też zwracać uwagę, no młode matki nie powinny tak, bo to taki, że tak powiem, taka troska o te dzieci i w wózeczkach często widać, jest kocyk, jeszcze jakaś kołderka i to dziecko nie powinno być tak ubierane. Absolutnie. Ono ma większą przemianę materii niż osoba dorosła, czyli można powiedzieć, potrzebuje, że tak powiem, lżejszego ubrania. Natomiast z drugiej strony także osoby dorosłe, czyli przekraczające, tak jak mówiliśmy, 65 rok życia, też powinny pamiętać o tym, żeby pić dużą ilość płynów. To jest mniej więcej dla dorosłej osoby, to jest od 2,5 do 3 litrów płynu na dobę. To nie mówimy, że jednorazowo.
A to nie będzie przewodnienia?
Nie będzie przewodnienia. Wysiusiamy nadmiar wody, natomiast tkanki naszego organizmu, każda komórka, wątroby, nerek, płuc, mózgu, potrzebuje wody. To jest takie paliwo do funkcjonowania tych komórek. To często o tym zapominamy, że taka banalna rzecz, a często osoby trafiające na przykład na szpitalne oddziały ratunkowe z powodu na przykład jakiejś utraty przytomności, trafiają na oddział, dostają sól fizjologiczną, czyli tak potocznie mówiąc wodę dożylnie, są nawodnione i wracają do domu.
No ale starsze osoby też mówią, nie będę pić, bo nie będę chodzić do
toalety. Ale trzeba zmuszać. To ze starszymi osobami jest jak z dziećmi. Często. Nie chcą, ale my jako tutaj, nie wiem, no dzieci, prawda, wnukowie powinniśmy pilnować tych starszych osób. Pamiętać, aby babci, dziadkowi założyć kapelusz, jeżeli siedzi gdzieś na słońcu, prawda? Czy parasol, żeby trzymał, żeby cień miał taki, żeby się nie nagrzewał.
Tak, mówił pan, żeby tych dzieci nie przykrywać za bardzo, więc tam wystarczy ta pieluszka taka tetrowa, tak? A starsze osoby też przewiewne
ubrania powinny mieć przede wszystkim takie. No i generalnie w okresie wakacyjnym należy to już tak, mówię, do młodych ludzi, tych nastoletnich i starszych, żeby nie używać alkoholu, jeżeli jesteśmy gdzieś nad wodą, nad morzem, chcemy pływać, bo jednak to, że tak powiem, zwiększa ryzyko zagrożeń, dlatego że tracimy po alkoholu krytyzm. I z drugiej strony też tracimy dużą ilość płynów też przez parowanie, dlatego że nasze, że tak powiem, skóra wydala, że tak powiem, przez parowanie, a alkohol powoduje, że tak powiem, no, pogorszenie tej sytuacji. Także to jest bardzo niebezpieczne. Zimą tracimy ciepło i szybko zamarzamy po alkoholu, a latem podobnie tracimy, że tak powiem, jakby no, taki zdrowy rozsądek i chcemy przepłynąć całe jezioro, prawda? Wszystko się nam wydaje proste. Chcemy skakać z trampoliny, kiedy nigdy tego nie robiliśmy, naprawdę na dużą głębokość. Także to jest takie ryzykowne zachowanie.
Ale też inne używki.
Tak. Tutaj mamy sytuację taką, w której na przykład jeśli chodzi o młodych ludzi, powinni też uważać na posiłki, jakie spożywają, dlatego że posiłki takie wysokokaloryczne, no zmniejszają naszą, że tak powiem, wydolność, dlatego że tutaj no w żołądku, żołądek, aby
golonki
to sprawić... Golonki nie. Golonkę można zjeść wieczorem, jak już sobie siedzimy przy ognisku, nie będziemy mieli żadnych wysiłków, będziemy biesiadowali we wspólnym gronie radośnie, no to wtedy rzeczywiście tak. Natomiast jeżeli planujemy duże wysiłki, czyli jazdy na rowerze, pływanie, bieganie, prawda, spacery, jakąś wycieczkę w góry, prawda,
to
powinniśmy tak, naprawdę duża ilość warzyw, owoców, lekkie jedzenie i wtedy, że tak powiem, jesteśmy wydolni, idealnie. Bo zwróćmy uwagę, że jeżeli zjemy syty obiad na przykład, to mamy po jakimś czasie 20 minut, 30 takie uczucie senności. To wtedy właśnie powinna być ta siesta, bo cała krew odpływa do żołądka, żeby strawić te pokarmy. I to serce jest jakby osłabione. Mamy mniejszą wydolność taką, jeśli chodzi o wysiłek. I to jest sytuacja, która no, stwarza pewne zagrożenie, jeżeli ktoś by chciał, że tak powiem, zjeść syty obiad, wsiąść na rower i zrobić długą trasę.
Ciężko będzie.
Tak, ciężko będzie.
Panie doktorze, szczepienia. To wciąż aktualny temat, taki dla jednych na tak, dla drugich na nie. Szczepimy się jako dorośli, zwłaszcza wyjeżdżając gdzieś do egzotycznych krajów, bo tam bez tych szczepień nas nie wpuszczą, ale w Polsce, jeśli mamy się zaszczepić na te podstawowe choroby, to jest różnie, bywa różnie.
Tak jest.
Nie wszyscy chcą jeszcze szczepić dzieci, choć chyba to już się sytuacja troszeczkę poprawiła i jesteśmy bardziej świadomi. Tak, to prawda?
Tak, to prawda.
Bardzo się cieszę wobec tego. Ale taka szczepionka, która... no już jakoś w naszym tutaj świecie funkcjonuje i troszkę o niej słyszeliśmy, HPV.
Tak.
Mówi się, że to szczepienia dla dziewczynek. Czy tak jest?
Nie, są to szczepienia dla chłopców i dla dziewcząt. I tu jest sytuacja taka, że warto to podkreślić, że wszyscy specjaliści podkreślają i współczesna medycyna mówi, że to jest jedyny lek przeciw nowotworom. I to jest sytuacja taka, skuteczny lek. Dlatego, że mamy szczepionkę dziewięciowalentną, czyli to na takie różne typy tego wirusa, bo to jest wirus brodawczaka ludzkiego, który powoduje u dziewcząt nowotwory, może powodować u kobiet potem nowotwory szyjki macicy, najczęstsze, które występują. U mężczyzn powoduje nowotwory gardła, krtani ten wirus i także narządów męskich, czyli tam prącia i też okolice odbytnicy. Natomiast to jest sytuacja taka, w której ta szczepionka chroni w 100% przed tymi chorobami. Natomiast w moim przekonaniu wynika to często z faktu, że rodzice podchodzą do tego w ten sposób, że ta szczepionka, jeżeli idziemy zaszczepić dziecko przeciwko HPV, to jest jakaś seksualizacja, bo to często się mówi o tych narządach rodnych u kobiety, o narządach płciowych u mężczyzny.
I że szczepienia tylko dla nastolatków.
Tak,
nastolatków.
Tak, i że dla nastolatków, ale to jest sytuacja taka, w której te szczepienia są dla osób w wieku do 14 roku życia najczęściej promowane, dlatego że tutaj wystarczy jedno szczepienie i to już jest skutecznie zabezpiecza, bo jest bardzo duża odpowiedź u tych młodych ludzi do 14 roku życia. Natomiast wszystkie osoby, które przekraczają ten 14 rok życia, czyli 18 lat, 20, a może 30 albo 50 lat i więcej.
Czyli mogłabym się też zaszczepić?
Tak. Te osoby muszą mieć dwukrotnie podawaną szczepionkę, dlatego żeby ta odpowiedź była skuteczna, wysoka organizmu, żeby organizm wytworzył przeciwciała przeciwko temu wirusowi w skuteczny sposób. I to po prostu ja zachęcam wszystkich. Tutaj jest taka sytuacja, w której no, zarazić się tym wirusem można przez kontakt krwi z krwią, oczywiście przez błony śluzowe, czyli nawet taki pocałunek głęboki, jakiś erotyczny, no można dokonać, że tak powiem, być zakażonym w ten sposób. Natomiast tutaj biorąc pod uwagę, że te wszystkie osoby wchodzą w życie dorosłe, prawda? Różnie to w życiu bywa.
Oczywiście.
To rzeczywiście warto, żeby nasze dzieci były chronione po prostu w ten sposób i na pewno będą wdzięczne, dlatego jeżeli ktoś będzie chroniony w 100% przed nowotworem. No w moim przekonaniu tutaj ze specjalistami rozmawiamy, z konsultantami wojewódzkimi, krajowy o tym podkreśla. No jest jedyny lek. Wszyscy marzą o tym, żeby nowotworów nie było. Mhm. Akurat na to mamy lekarstwo i dlatego zachęcam rodziców, naprawdę, skorzystajmy z tego faktu. To jest bezpłatna szczepionka.
Dla nastolatków. Jest,
tak,
potem
dla nastolatków,
już jest płatna.
Tak. Bezpłatna szczepionka i po prostu zaszczepimy dziecko i mamy, że tak powiem, komfort, że ochroniliśmy naszego syna czy córkę, prawda, przed takimi ciężkimi schorzeniami.
A inne szczepienia, panie doktorze, jak półpasiec na przykład?
Tutaj jest sytuacja taka, że wszystkie osoby, no a ciągle mówię o tych osobach 65+, ale widzimy,
no tak,
jakich mamy, że
no,
tak powiem, aktorów, polityków, którzy mają po 80 lat i więcej, są pełnej aktywności, żyją. Chciałbym, żeby wszyscy cieszyli się życiem. Nasi, że tak powiem, seniorzy, którzy przekraczają 65 rok życia, ale warto się szczepić właśnie na to, jak pani powiedziała, ale także na RSV, na grypę corocznie, prawda? Też na COVID warto się szczepić, dlatego że te osoby już mają mniejszą odporność taką.
Na COVID teraz się
na COVID,
szczepić?
Ale jesienią na przykład jesienią. Warto, dlatego że w tej chwili na przykład z danych sanepidu, które otrzymujemy tutaj systematycznie, pani wojewoda otrzymuje, nie mamy żadnego zagrożenia. To są pojedyncze przypadki, nic się nie dzieje. Ale mamy dwa takie skoki. To mamy listopad, grudzień, początek grudnia, czyli koniec listopada, początek grudnia i potem koniec marca, początek kwietnia. To jest bardzo duży skok zachorowań na grypę, na RSV i na COVID. Dlatego te osoby, które są, że tak powiem, no, osłabione, prawda? A to są, traktować trzeba wszystkie te starsze osoby, no warto się szczepić, tak? I półpasiec tak samo, bo to jest sytuacja taka, w której odporność, którą nabyliśmy, szczepiąc się przeciwko ospie, mija po 10-15 latach, zmniejsza się znacząco. I te osoby, które już przekraczają 60 rok życia i więcej, no powinny jednak się zaszczepić, bo wtedy konsekwencje są bardzo duże. To nie tylko są zmiany takie, że tak powiem, taki ból wzdłuż tych nerwów, ale też może dojść do takich trwałych uszkodzeń. Dlatego warto korzystać ze szczepień.
Mimo, że są płatne.
Ja pani redaktor powiem tak, bo często
są
my zachęcamy
płatne,
do szczepień.
Panie doktorze, właśnie? To są płatne szczepienia?
Nie, to są bezpłatne szczepienia. Dla osób 65+, bezpłatne, dla kobiet w ciąży, dla dzieci, bezpłatne, dla nastolatków. Ale tutaj zachęcam do tych szczepień i my często o tym mówimy i ciągle społeczeństwo tak odbiera czasami, a zachęcają, nikt się nie szczepi. To zwracam uwagę, w krajach skandynawskich 95% społeczeństwa się szczepi, notorycznie. Wszyscy mają tą świadomość, chcą żyć długo, szczęśliwie, tam jest, że tak powiem, wysoki poziom, taki też materiał ich życia i status.
I świadomość.
I chcą po prostu korzystać z tych dobrodziejstw medycyny i długo żyć w pełnym zdrowiu. Dlatego weźmy przykład z nich i też korzystajmy z tego, bo mówię, każda chwila naszego życia,
wszystko
każdy dzień jest
rękach.
Ważny. W każdym etapie, tak jest.
Dobrze, to wracając do tych wakacji. Ja chciałabym, znaczy mówi się też o tym, że apteczki powinny być w każdym samochodzie. I chciałabym sobie taką apteczkę kupić. I zakupiłam apteczkę, otworzyłam ją, a tam w zasadzie taki sprzęt, że pusto. Niezbyt by mi się przydał, tak przypuszczam. Jak ją skompletować? Co tam powinno się znaleźć?
Znaczy w takiej apteczce powinniśmy przede wszystkim, już mówiąc o tych apteczkach samochodowych, ale z takich przyczyn ogólnych, bo wyjeżdżamy gdzieś często na wakacje i inne, powinniśmy mieć środki dezynfekujące. Teraz jest dużo płynów dezynfekujących, bo jeśli gdzieś skaleczymy, czy dziecko się skaleczy, to powinniśmy mieć, prawda, płyn dezynfekujący. Z drugiej strony powinniśmy mieć też leki, takie podstawowe leki, na przykład na biegunkę, bo to się różnie może zdarzyć. zauważyć, to są takie podstawowe składniki, nie chcę tu nazw wymieniać, oczywiście, ale wiadomo, że są w aptece bez recepty dostępne. Powinniśmy mieć leki przeciwgorączkowe, przeciwbólowe, też bez recepty są dostępne. Oczywiście powinniśmy wiedzieć, w jakich dawkach dla dzieci, to każdy farmaceuta w aptece nam powie, które dla dzieci,
zależnie
w jaki
z kim
sposób
jedziemy.
Stosować, tak, z kim jedziemy, czy z osobą starszą, na przykład z babcią, z dziadkiem. Z drugiej strony oczywiście powinniśmy mieć bandaże, powinniśmy mieć chusty, powinniśmy mieć też taką folię, że tak powiem, izolacyjną. To w ramach jakichś zdarzeń, którego możemy być świadkami gdzieś na ulicy, taką osobę warto przykryć, bo szybko się wychładza i to stwarza dla niej określone zagrożenie. Z drugiej strony też powinny tam się znajdować nożyczki, bo to takie proste
ostre
rzeczy, plastry, bo musimy na przykład kogoś zawinąć, zabandażować, musimy zawinąć tym plastrem, żeby się to trzymało. Z drugiej strony też oprócz tych środków dezynfekcyjnych i środków tych przeciwbólowych, powinniśmy też mieć środki, które, że tak powiem, które działają na, to jest taki podstawowy środek, który działa na zawroty głowy przy jeździe samochodem. Ja tu nie chcę wymieniać też nazwy tego środka.
Tak,
nie?
Choroba lokomocyjna,
bo nasze babcie, dziadkowie, nie wszyscy to dobrze tolerują. Warto mieć ze sobą, dlatego że jedziemy czasami daleko, nie wiem, na południe Europy, niektórzy jeżdżą, prawda? Ale na południe Polski też jest długo czasami. Jest korek na autostradzie. I jedna rzecz jest bardzo ważna przy naszych wyjazdach wakacyjnych. Zawsze trzymajmy jakąś wodę w samochodzie. Dlatego że zwróćmy uwagę, nawet na autostradzie, jeżeli dojdzie do jakiegoś tragicznego zdarzenia, możemy 2-3-4 godziny stać w pełnym słońcu. Nawet jak otworzymy samochód, wyłączony jest, no ale chcemy się napić. Oczywiście służby ratunkowe w tej chwili mają taki standard, że jeżeli jest takie zdarzenie, to dowiozą tą wodę, ale to może trwać 2-3 godziny.
Mamy małe dzieci. Zawsze jedną, przynajmniej więcej zabieramy.
Mamy małe dzieci, mamy osoby dorosłe, prawda, starsze, które wymagają nawodnienia. Także warto to ze sobą mieć.
A jeszcze tak pana zapytam. Sztuczna inteligencja w służbie zdrowia, jak się sprawdza?
Ja powiem szczerze, że sprawdza się doskonale, tylko ja muszę zwrócić na jedną rzecz uwagę, bo jeżeli chodzi o badania diagnostyczne, to tak obrazowo też powiem, jeżeli wykonujemy badania na przykład rezonansem magnetycznym czy tomokomputerem, on ma wpisane w pamięci ogromną ilość danych i potrafi sam wstępnie, że tak powiem, dokonać takiej oceny, z jaką zmianą mamy do czynienia. Oczywiście ostateczna weryfikacja jest przez lekarza, ale obrazowo powiem to tak, jeżeli mamy radiologa, który ogląda zdjęcia rentgenowskie w ciągu swojego życia, może obejrzeć tych zdjęć 3000 lub 5000. Do takiego komputera włożymy dane w ilości miliona zdjęć albo 10 milionów. I on szybko jest w stanie zweryfikować, do czego ta zmiana jest podobna, prawda? Natomiast lekarz, mając, że tak powiem, obraz pacjenta, dane pacjenta, wywiad z pacjentem, no weryfikuje, która z tych danych. Ale to jest bardzo pomocne. Natomiast jedna rzecz nie zostanie zmieniona przez sztuczną inteligencję. Bo jeżeli wyobraźmy sobie, ja, nie dając innych przykładów, podchodziłbym do takiej maszyny, włożyłbym rękę, pobraliby mi krew. Ta maszyna, prawda, ta sztuczna inteligencja mówi tak. Ty do mnie powiedział, ty słuchaj, masz już 3 miesiące życia, masz zaawansowaną chorobę, to się źle skończy, nie? Powinieneś udać się tu i tu. No to ja bym dostał zawału, prawda? Natomiast
ja
jeżeli
też
taki pacjent idzie do lekarza i lekarz bada i na przykład są jakieś niepokojące zmiany, to wówczas podejmuje taką decyzję, znając obraz tego pacjenta, wiedząc, jaką ma sytuację rodzinną, społeczną, jak, że tak powiem, no, ta sytuacja jego zawodowa nawet wygląda, potrafi podejść pacjenta, powiedzieć, że to jest na przykład pilna sprawa, warto jeszcze zrobić takie badania, ale podchodzi do niego z taką otoczką takiej życzliwości, troski, żeby temu pacjentowi pomóc, a nie dawać mu takiej, że tak powiem, jednoznacznej od razu odpowiedzi, że człowieku, będziesz się teraz martwił, rób co chcesz, prawda? Tylko chcę go poprowadzić dalej, żeby ten pacjent po prostu, no, nie zginął gdzieś sam.
Jeszcze jedno pytanie od słuchacza. Jeśli jestem na immunoterapii, czy też powinienem się szczepić?
Tak, jak najbardziej. Jak najbardziej. Osoby przede wszystkim, które na przykład podlegają leczeniu onkologicznemu, prawda, są w tych poradniach, czyli są osoby osłabione, albo osoby znajdujące się pod opieką poradni hematologicznych, innych, no warto, żeby się chroniły właśnie, chroniły przed infekcjami, bo dla tych osób szczególnie o obniżonej odporności jest to duże ryzyko.
Ale oczywiście warto pytać swojego lekarza prowadzącego.
Tak jest. Zawsze warto skonsultować to z lekarzem prowadzącym.
A jak będzie wyglądała służba zdrowia, panie doktorze, za takie 10 lat? Jak to będzie?
No będzie jeszcze lepiej, panie redaktor. Będziemy mieli mniejsze kolejki na pewno. Będziemy mieli łatwiejszą dostępność, bo mi się marzy i tak bym życzył wszystkim, że jeżeli chcielibyśmy się spotkać z lekarzem podstawowej opieki, to dzwonimy dzisiaj o na przykład godzinie 14. Za 15 minut możemy się zjawić u lekarza. Lekarz nas czeka, ma czas, pół godziny, prawda, godzinę. Porozmawia z nami, jak trzeba jakieś badania, dzwonimy. idziemy tego samego dnia.
Idealnie.
Tak w przyszłości, myślę, że tak w przyszłości będzie. Natomiast to jest sytuacja taka, w której nasze oczekiwania zawsze są, że tak powiem, nadwymiarowe, czyli chcielibyśmy wszystkiego skorzystać w medycynie, a tu musimy zaufać lekarzowi. Wie najlepiej,
i pamiętajmy, 112 to ten numer, który może nam uratować życie. I nie używajmy go nadmiernie.
Tak.
Nie róbmy sobie żartów.
On służy przede wszystkim właśnie do ratowania życia i zdrowia.
I tego Państwu życzymy. Dużo zdrowia i wspaniałego życia, udanych wakacji, więcej serca i mniej barier. Lekarz wojewódzki dr Jerzy Karpiński był naszym gościem. Dziękuję serdecznie.
Życzę wszystkim
Państwu. Do
usłyszenia.
Więcej serca
i mniej barier.